Na naszej antenie gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Witam, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Witam w poprzednim rządzie wiceminister obrony narodowej do spraw weryfikacji WSI i szef służby kontrwywiadu wojskowego. Panie ministrze, panie pośle, chciałem zapytać, pan premier Donald Tusk odwołał podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Marię Wągrowską, tak poinformował MON w czwartek. Pani Maria Wągrowska złożyła 12 grudnia prośbę do ministra obrony narodowej o zwolnienie jej zajmowanego stanowiska z przyczyn rodzinnych. Ta pani też odwołała, tak można powiedzieć, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego w przeddzień, można powiedzieć, uroczystości w Bydgoszczy i poinformowała nas, że no niestety nie przyjedzie. Co pan o tym sądzi?
No cóż, można by przy takim tylko zestawieniu wydarzeń i faktów sądzić, że pan premier Tusk się zreflektował i rozumiejąc, jak nietaktownie i jak fatalnie postąpili jego urzędnicy w Ministerstwie Obrony Narodowej skandaliczną swoją decyzją o odwołaniu obecności orkiestry na uroczystościach Radia Maryja, wyciągnął z tego wnioski, dymisjonując panią minister Wągrowską. No ale to niestety jest złudzenie. Niestety rzeczywistość wygląda dużo bardziej skomplikowanie i trzeba te fakty rozdzielić. Z jednej strony skandaliczne zachowanie Ministerstwa Obrony Narodowej, które łamie zobowiązania wszystkie i łamie pewien i obyczaj, i dobry zwyczaj, i to, co się nam wszystkim jako Polakom należy. Obecność tej orkiestry była tradycją na uroczystościach Radia Maryja, była po pierwsze wspaniałym przeżyciem artystycznym, ale była też pewną tradycją pokazującą, iż wojsko jest z narodem w jego najważniejszych momentach i najważniejszych uroczystościach. Złamanie tej tradycji, mimo zgody kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, pana ministra Szczygły i pana ministra Kotasa, który sygnował tę aprobatę w poprzednim kierownictwie, złamanie tej zgody było taką niską, małą złośliwością, którą sygnowała pani minister Wągrowska. Za to jej odwołanie nie sądzę, żeby miało jakikolwiek związek z tą sprawą. Odwrotnie, myślę, że jest z jednej strony wynikiem rozgrywek na samym szczycie obecnego rządu, związanych z ludźmi, kilkoma osobami, które walczą o obsadę stanowisk w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj niewątpliwie istotną rolę odgrywa pan minister Sikorski, tu istotną rolę odgrywa pan marszałek Komorowski. No i zdaje się, że pan premier Tusk zorientował się, że w tej całej walce jego interesy i jego bezpośrednie możliwości działania są zepchnięte na absolutny margines, że wszystkie najważniejsze stanowiska i najważniejsze decyzje obsadzane są przez ludzi, którzy są jego rywalami, bo i Komorowski, i Sikorski to są jego rywale raczej niż jego sojusznikami, i że on sam do decyzji podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie miał żadnego dostępu i żadnych możliwości kontroli. Pani Wągrowska jest charakteryzowana jako osoba związana od bardzo dawna z ministrem Komorowskim, ale jej afiliacje polityczne są dużo głębsze, dlatego że jest osobą, która zaczęła pracować w Rzeczpospolitej wtedy jeszcze, kiedy było to pismo, można by powiedzieć, takie sztandarowe pismo okresu po stanie wojennym, czy stanu wojennego rozumianego szeroko do 1989 roku. To właśnie
Polska zbrojna? to pismo?
A to później, Polska Zbrojna to już jest okres lat 90., kiedy pani Wągrowska z ramienia pana Komorowskiego została zastępcą redaktora naczelnego, podobnie jak kierowała też z ramienia pana Komorowskiego głównym wydawnictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, bardzo zasłużonym dla polskich militariów wydawnictwem, mianowicie wydawnictwem Bellona. Niestety była wśród tych osób, które doprowadziły do katastrofy to wydawnictwo. Tam była wielka afera korupcyjna związana z działką, na której stała drukarnia tego wydawnictwa. Nie chcę pani minister tym obarczać, ale nie ma wątpliwości, że temu też nie zapobiegła. To jest osoba o bardzo silnych korzeniach związanych z aparatem komunistycznym i później związała się, można by powiedzieć, na śmierć i życie właśnie panem ministrem Komorowskim i od połowy lat 90. wiernie towarzyszyła kolejnym kampaniom wyborczym pana Komorowskiego i go w propagandowym stylu wspierała. Także jej odejście, które prasa lewicowa, postkomunistyczna, dawna Trybuna Ludu, Trybuna, komentowała jako odejście związane z ujawnieniem kompromitujących faktów z przeszłości przez odnalezieniem dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej. Jej odejście niewątpliwie związane jest z faktem obsadzania Ministerstwa Obrony Narodowej przez ludzi skompromitowanych, przez ludzi, którzy nie są w stanie zapanować nad tą sytuacją. No, przypomnijmy sobie zachowania samego pana ministra Klicha, jego niemądre kłamstwa, jego próby przedstawiania sytuacji w sposób zupełnie świadczący o braku kompetencji i braku wiedzy. Cała ta historia z zarzucaniem panu premierowi Olszewskiemu wywożenia nocą akt komisji weryfikacyjnej. To wszystko pokazuje, że to jest zespół, który wprawdzie ma chrapkę na to, żeby objąć władzę nad najpoważniejszym aparatem, jaki w Polsce jest, decydującym o bezpieczeństwie państwa i o naszych możliwościach międzynarodowych, ale że to są ludzie po prostu niekompetentni. Odejście pani Wągrowskiej świadczy o tym, że walka o władzę w samym Ministerstwie Obrony Narodowej i związanym z ludźmi starego aparatu, przypomnijmy o przywróceniu tam pana Bojarskiego jako szefa kadr, to był jeden z ostatnich szefów wojskowych służb informacyjnych, człowiek po Akademii Dzierżyńskiego, można by powiedzieć komunistyczny aparatczyk o takich bardzo głębokich korzeniach właśnie komunistycznych. Przypomnijmy mianowanie pana generała Czerwińskiego, obarczonego zarzutami o korupcję, który został pierwszym zastępcą ministra Klicha, sekretarzem stanu. Więc wszystkie te decyzje obarczone są z jednej strony takim dążeniem do restauracji starych komunistycznych porządków, a z drugiej strony bardzo taką napiętą walką o władzę między poszczególnymi frakcjami w samej Platformie Obywatelskiej.
Panie pośle, bo mówi się, że może nie mogła podołać obowiązkom, które zostały nałożone na nią jako podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo była odpowiedzialna za sprawy społeczne i przygotowanie profesjonalizacji armii, ale jeszcze dostała się, no nie wiem, czy do mediów jedna informacja, że powodem odejścia mogą być jakieś dokumenty z IPN. Temu zaprzeczył minister obrony narodowej pan Bogdan Klich.
No więc powiem szczerze, to zaprzeczenie mnie wprowadziło w zupełne osłupienie, dlatego że gdyby było tak, iż pan Bogdan Klich zwróciłby się do Instytutu Pamięci Narodowej, albo że stanowisku pana Bogdana Klicha towarzyszyłoby oświadczenie pana prezesa Kurtyki, albo też, co byłoby jeszcze istotniejsze, publikacja wszystkich akt dotyczących pani Wągrowskiej w IPN-ie, no to wtedy to byłoby wiarygodne. No ale takie gołosłowne oświadczenie pana Klicha oczywiście nie ma żadnej wartości, zwłaszcza w ustach ministra rządu, który, można by powiedzieć, taśmowo zatrudnia agenturę tajnych współpracowników na poszczególnych urzędach. No to jest rząd, który, wywodząc się z nocnej zmiany, wszyscy pamiętamy pana Tuska w 92 roku, jak nerwowo liczył głosy SLD, nie mając pewności, czy dostateczne liczby komunistów stanie po stronie zamachowców. I ten rząd dzisiaj właśnie oświadczył, wczoraj złożono oświadczenie, że pan Boni będzie sekretarzem stanu w kancelarii pana premiera.
No właśnie, bo o to nazwisko też chciałem zapytać w takim kontekście, że tak, no był kandydatem, nie pamiętam, chyba na ministra pracy, prawda? Pan Boni sprawował urząd podsekretarza stanu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego był szefem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. No też jest podawany jako ten, no w kontekście listy właśnie pana Macierewicza. I tutaj tak, no przyznał się, że był współpracownikiem, no były to jakieś nacizgi, bo oni mówią, że podpisanie deklaracji o współpracy doszło po wielogodzinnej rewizji, milicjanci mieli mu grozić, że ujawnią jego zdradę i takie różne inne kwestie, to oczywiście są trudne sytuacje dla każdego, można kto się w takim momencie znajdzie i tak jest naciskany i że zrobił to, prawda, taką deklarację podpisał w 85 roku, a teraz jak pan wspomina ma być no chyba sekretarzem stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów.
Ale jeżeli można, ja zaraz tak. Wrócę do sprawy pana Boniego, ale przedtem chcę powiedzieć coś innego. To nie jest jedyna taka nominacja. Przecież jedne z najważniejszych spraw z punktu widzenia polskiej niepodległości i z punktu widzenia planów i zamiarów obecnej ekipy rządowej, pana Tuska, sprawy związane z negocjacjami z Rosją. Powierzono panu ministrowi Rotfeldowi. Każdy z państwa może otworzyć sobie plik elektroniczny z listą Wilsteina i wejść na nazwisko Rotfeld Adam Daniel i zobaczyć przy nim sygnaturę 00/2082/291 i 00/2086/758. To są numery jego akt związanych ze Służbą Bezpieczeństwa. W związku z tym tutaj mamy do czynienia nie tylko ze sprawą czy zarzutów wobec pani Wągrowskiej, które nie zostały wyjaśnione, czy z panem Bonim. To jest sprawa w ogóle powierzania kluczowych stanowisk w ręce ludzi uwikłanych we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i to stanowisk, powtarzam, dla Polski i powierzania tym ludziom spraw strategicznych w Polsce, decydujących o naszej przyszłości. Naprawdę tutaj nie chodzi o jakieś złośliwości pod adresem pana Tuska, tylko o głęboki namysł i głęboką społeczną, narodową naszą refleksję, czy rzeczywiście powinniśmy aprobować taką sytuację, że, bo zgadzam się z ojcem, rzeczywiście, no ludzie naciskani i tak dalej, mogło się zdarzyć, no to jest też i dramat tego człowieka. Wszystko jest prawda, tylko czy na pewno taki człowiek powinien dzisiaj negocjować z Rosją, czy decydować o polskim wojsku, czy z kolei, jeżeli to jest prawda w zarzutach wobec pani Wągrowskiej, czy z kolei decydować o naszym bycie codziennym, jak w wypadku pana Boniego, powierzając mu sprawy, kluczowe sprawy społeczne. Więc to są podstawowe pytania. Sprawa pana Boniego, ja bym powiedział tak, no nie chcę już wracać do jego problemów agenturalnych, to zdaje się nie jest tylko tak, że tam była jedna sprawa, tam były chyba dwie sprawy, on mówi tylko o jednej, a tam była jeszcze inna rejestracja, drugi werbunek, no to już historycy będą wyjaśniali, ja nie chcę się w to teraz, jeśli chodzi o tę przeszłość, włączać, no ale problem polega na czymś innym. On się znalazł na liście, którą mnie uchwała Sejmu nakazała przekazać właśnie Sejmowi w roku 92. Wtedy nie tylko zaprzeczał tym faktom, ale i obrzucał mnie najgorszymi wyzwiskami. Wokół niego była organizowana wielka kampania tak zwanych intelektualistów nowego chowu, jeżeli tak można powiedzieć, w każdym razie komunistycznego. Ludzi, którzy siebie uważają za wielkich, wybitnych autorytetów i są wynoszeni pod niebiosa przez postkomunistyczną i liberalną prasę, z nagonką na mnie i na rząd Jana Olszewskiego, jak mogliśmy tak straszliwie skrzywdzić bohatera podziemia. Nawiasem mówiąc, tak się złożyło, że ja działałem w strukturach, w których był pan Boni i rzeczywiście wolałbym, żeby nie był związany ze Służbą Bezpieczeństwa, bo to jest kwestia, także była kwestia mojego bezpieczeństwa, ale nigdy tej sprawy osobistej nie podnosiłem, bo nie uważałem tego za istotne. Otóż ten człowiek wtedy korzystał z tych wszystkich napaści, uczestniczył w tych wszystkich napaściach nie tylko na mnie osobiście, ale w ogóle na rząd Jana Olszewskiego i przede wszystkim na samą sprawę lustracji i dekomunizacji, na pewien kierunek polityczny, który walczył o to, żeby Polska była pozbawiona tych zagrożeń agenturalnych. I minęło kilkanaście, ile? 15 lat. On po 15 latach mówi, a wiecie co, jednak to była prawda. Nawiasem mówiąc, słowa przepraszam, nie wobec mnie, tylko wobec okłamywanych przez 15 lat ludzi. Przez 15 lat obywatele polscy byli przez niego w tej sprawie okłamywani. Na tym polega cały fałsz tej sytuacji, bo jedną sprawą są jego przeżycia osobiste, bardzo ważne, współczuję i tak dalej, ale drugą sprawą jest odpowiedzialność polityczna człowieka, który ma reprezentować naród w bardzo ważnych kwestiach. I tutaj on tą odpowiedzialnością w żaden sposób się nie wykazuje i dlatego uważam, że te decyzje rządu pana Tuska są dla Polski bardzo, bardzo głęboko szkodliwe.
No właśnie, bo czasami się można zastanawiać, jak to jest, że prawda, no ktoś był współpracownikiem SB, a teraz za wszelką cenę, bo tak to wygląda, prawda? Jeżeli nie minister, to sekretarz stanu, że musi być za wszelką cenę gdzieś na stanowisku, no nie wiem, z racji tego, że był specjalistą od zarządzania zasobami ludzkimi, czy, no bo jest uważany za współtwórcę programu Platformy Obywatelskiej. Może to są powody, które przyświecają takim czy innym nominacjom, czy będą przyświecały, prawda?
Znaczy tutaj można snuć bardzo różne hipotezy i ja nie chcę przesądzać. Z jednej strony może rzeczywiście jest tak, że duża część fachowców, czy też ludzi inteligentnych, którzy są związani z Platformą Obywatelską, to są ludzie, którzy mają doświadczenie agenturalne po prostu i że pan Tusk nie ma z kogo innego, nie ma innego wyboru, no tylko, że wśród jego współpracowników najwybitniejsi to są ludzie, którzy przeszli przez szkołę i związki ze Służbą Bezpieczeństwa. No i on jest troszeczkę bezradny, bo albo by musiał sięgnąć po ludzi związanych ze środowiskami patriotycznymi, katolickimi, narodowymi, Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, no a tego mu nie pozwala mu ambicja, prawda, na to, żeby się na to w tym kierunku skłonić. No albo mając tylko miernoty, musi sięgać pod ludzi ze Służby Bezpieczeństwa, bo oni są przynajmniej inteligentni. Może i przygotowani merytorycznie. Może tak jest. No jest zawsze też taka obawa, naprawdę nie chcę tym ludziom tego zarzucać, no ale o obawie trzeba powiedzieć. Ja w ciągu ostatnich kilkunastu latach badałem związki między dawną Służbą Bezpieczeństwa i jej współpracownikami, a przestępczością zorganizowaną i strukturami mafijnymi w Polsce. No i trzeba powiedzieć coś, co już dzisiaj naprawdę jest oczywistością. Pozwolę sobie nawet na sformułowanie oczywistą oczywistością. Jest banałem. No wiecie, struktury mafijne, przestępcze w Polsce są oparte na kadrach dawnych komunistycznych służb specjalnych, są oparte na ich współpracownikach, są oparte na zależnościach wypracowanych jeszcze przez KGB i GRU i przez różne inne służby specjalne, które wykorzystują świat przestępczy do osłabiania Polski i wikłania struktur politycznych i gospodarczych Polski w różnorodne zależności. Bo to trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie są tylko służby rosyjskie, ale z tego korzystają także różne inne służby wtedy, kiedy im jest wygodnie do tego, żeby wywierać na Polskę odpowiedni wpływ i wymuszać na Polski czy gospodarcze, czy polityczne różne rozstrzygnięcia. To świetnie widać niestety w zamówieniach wojskowych. My sobie musimy zdawać sprawę, że Polska co roku wydaje miliardy złotych, miliardy, na zamówienia wojskowe, no bo armia musi być przezbrajana, musi sięgać po najnowocześniejszą broń i tak dalej, i tak dalej. I na tym żerują różnorodne zespoły przestępców często także związanych ze służbami, z różnymi służbami specjalnymi, żeby się obłowić z jednej strony, a z drugiej strony, żeby polska armia dostała najgorszy sprzęt, a nie najlepszy, no bo im będzie miała gorszy, im bardziej zależny od ich kręta, tym większe zyski oni będą uzyskiwali i posiadali i tym bardziej Polska będzie słaba na arenie międzynarodowej i od innych państw zależna. To jest zupełnie oczywiste. Sterowanie przestępczością było w ruchu komunistycznym od początku XX wieku jednym z założonych przez Lenina i jego towarzyszy narzędzi działania. Także przestępczość jest w ruch komunistyczny wmontowana od samych narodzin ruchu komunistycznego.
Panie pośle, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Mogę? Ma pan jeszcze chwilę czasu?
Bardzo proszę. Bardzo.
Nie wiem, czy pan sięgnął dzisiaj po Gazetę Wyborczą.
Niestety, nie ukrywam, że rzadko czytam Gazetę Wyborczą, a jeżeli już, to na końcu.
To, no bo rewelacje dziennikarzy znowu mają pewnego rodzaju...
Ale ja nie chcę sobie psuć dnia od rana.
Ale chciałem o jedną rzecz, ja może przytoczę też niechętnie to czynię, bo tak jakbym się miał usprawiedliwiać. Ale stało się tak, że nasze zgromadzenie wydzierżawiło ziemię od gospodarki wodnej.
Tak.
I teraz czyniony jest zarzut, że no komuś odmówiono, na prośbę redemptorystów przystano. Tą decyzję podjął dyrektor Departamentu Inwestycji Nadzoru Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ale pojawiają się takie informacje, bo to też jest w Gazecie Wyborczej, że w spalonym aucie Julii Pitery były dokumenty, które ukazują, jak ojciec Rydzyk przejmuje port na Wiśle, bo tam większą część kupiliśmy, prawda, od miasta. Też było to w formie przetargu. I teraz Gazeta Wyborcza właśnie taką rewelację podaje, że na początku grudnia dokumenty sprawy dotarły do Julii Pitery, która pracuje w rządzie Tuska nad programem walki z korupcją w instytucjach publicznych. Schowała papiery do prywatnego samochodu, by zawieźć do biura. Wieczorem 2 grudnia ktoś podłożył ogień pod auto. Papiery ocalały. W tym tygodniu pani Pitera wysłała je nowemu ministrowi środowiska z prośbą o wyjaśnienie. I tak właśnie taki nagłówek, że w spalonym aucie Julii Pitery były dokumenty, które ukazują, jak ojciec Rydzyk przejmuje port na Wiśle, papiery ocalały i trafiły w nasze ręce. Ja się pytam, czy one ktoś otrzymał w kawiarni, później trzymał w samochodzie i przeznaczył do tego, by przekazać ministrowi, czy no nie wiem, w ogóle ta cała sytuacja jest przedziwna.
Proszę ojca, ja się słyszałem o tej sprawie wczoraj, o ile się nie mylę, po raz pierwszy. Nie wiedziałem, że to jest opisane bardziej szczegółowo, czy też po prostu powtórzone w takiej quasi-sensacyjnej formie w Gazecie Wyborczej. No wszystko razem wygląda tak niewiarygodnie, że chyba w normalnej sytuacji nie warto byłoby komentarza na ten temat. Osobę, która jest na stanowisku ministra, takie stanowisko pani Pitera piastuje i która tego typu dokumentację zostawia na noc w samochodzie, należałoby zwolnić natychmiast, już nie mówiąc o tym, że jeżeli to jest dokumentacja tajna, to wszczynając wobec niej postępowanie specjalne, dlatego że to po prostu jest zupełnie niewiarygodne i nieprawdopodobne, albo jest po prostu kłamstwem, albo jest po prostu wymyśloną historyjką, a jeżeli nie jest wymyśloną historyjką, jeżeli ona rzeczywiście przechowywała jakieś dokumenty tak poważne w samochodzie, zostawiła, no to powtarzam, to ona naraziła je na niebezpieczeństwo. To ona powinna za to odpowiadać. Cała sprawa wydaje się mieć na celu wyłącznie atak na Radio Maryja z sugestią, moim zdaniem sugestią nie tylko podłą, ale karalną sugestią, że tutaj mógł być jakiś związek między podpaleniem samochodu, a tym przetargiem, tą ziemią i Radiem Maryja. No to po prostu część podłej kampanii skierowanej przeciwko ojcu Tadeuszowi Rydzykowi i Kościołowi katolickiemu w Polsce. Przykro mi, że pani Fitera, która kiedyś podkreślała swój obiektywizm, daje się w taką kampanię montować. To po prostu tylko świadczy o tym, jak bardzo stanowisko państwowe formuje jej wrażliwość i jej rzeczywistą postawę.
Znaczy to też jest przedziwne, no bo także no, prezes, nadzorczy, dyrektor departamentu uznał, że tą działkę można wydzierżawić na 30 lat z przeznaczeniem na uzupełnienie infrastruktury ośrodka akademickiego. To zaakceptował prezes Krajowego Zarządu, pan Mariusz Gajda. I teraz tak, no jak nie z tej strony, to że za mało za tą dzierżawę biorą. Zaraz pokazują, że Toruń, przecież to jest poza Toruniem. Do tej pory, kiedy nie było tam hotelu akademickiego, prawda, nie kupiliśmy tej ziemi, to nikt o niej nawet nie myślał. A dzisiaj mówi się, że tam nawet asfalt poprowadzono, to ja się przepraszam. Tam od wielu, wielu, może dziesiątek lat stoi potężny wieżowiec Towimoru. No ja się pytam, czy oni tam jeździli drogą, no nie wiem jaką, sypaną żużlem, czy po piachu tam się ludzie dostawali i autobus w jakiś sposób tam też zawracał i pętla była zrobiona. No tak jakby się po prostu nowa era rozpoczynała i mówię, wszystko ale jest proszę, dobrze, proszę, tylko proszę, żeby nie, prawda, ojciec Tadeusz Rydzyk, prawda, redemptoryści, czy fundacja Lux Veritatis, no wszystko wszystkim, a czy może nie wszystkim, ale dziennikarzom za każdym razem przeszkadza. Ja rozumiem, że oni się dobijają i próbują szukać, prawda, można to nazwać prawdy, no ale takie insynuacje, prawda, no bo ktoś podpalił, bo tutaj te dokumenty, bo zaraz korupcja, bo no to jest chyba jakieś no, zbyt daleko idące sugestie.
Ja nie znam tego artykułu, więc nie chcę się do całości odnosić, za to powtarzam, ten fragment, ten przekaz informacyjny, z którym się zapoznałem wczoraj, wskazuje wyraźnie, iż mamy do czynienia z taką tendencją, która przecież jest od dłuższego czasu, że katolicy są dobrzy wtedy, kiedy są nędzarzami, a kiedy mieszkają na przedmieściach, kiedy jako petenci stawiają się w pałacach wystawianych przez Gazetę Wyborczą i Towarzystwo, nie wiem, Kultury Świeckiej, prawda? Wtedy jest wszystko znakomicie, a jeszcze lepiej, jeżeli w tych pałacach siedzą dawni szefowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo oni powinni mieć willę, bo oni powinni mieć pałacy, oni powinni mieć samochody, ich dzieci powinny się kształcić za granicą i to jest wszystko w porządku. A katolik jest dobry tylko wtedy, jak nie ma butów, jeździ na starym rowerze i mieszka w Ruderze. Wtedy jest wszystko w porządku, ale żeby katolicy budowali szkoły, żeby katolicy się kształcili, żeby katolicy, tak powiem, rozwijali kraj, no to jest już w żadnym wypadku. To jest zakazane. Kruchta i to najlepiej rozpadającego się kościoła to jest właściwe miejsce dla katolików. Taka to jest wizja i trzeba w pełni mieć świadomość, że to jest walka nie przeciwko jednemu tylko zakonowi, nie przeciwko jednej inicjatywie, tylko po prostu przeciwko światu katolickiemu. To jest świat, który ma być zepchnięty na margines, tak jak było za stalinizmu, tak samo ma być obecnie za tuskizmu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie panie ministrze, panie pośle. Dobrego popołudnia.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz, wiceminister obrony narodowej do spraw weryfikacji w WSI i szef służby kontrwywiadu wojskowego w poprzednim Sejmie. I poprzednim Sejmie, ale poprzednim rządzie.